Dyktyk świąteczny.
Małego. Będę mu grał z serca uprzejmego. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Zagram panu w kozłowe dudeczki. Dla Jezusa i dla panieneczki. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Na piszczałce i na wultaneczkach, na bandurze, baj na skrzypeczkach. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Na fujarze, na głośnym cymbale, na organkach, na starym regale. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Przałamaje i w klawicy bały, aż panięciu będą nóżki drżały. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Na puzonie, cytrze i na wioli, niech się panie nacieszy do woli. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Tak będę grał, aż kto usłyszy, musi tańczyć, aże się utyszy. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Już ci panna mile nadsłuchuje, stary Józef rzeźko podskakuje. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Podbiegnęć ja do walkowej budy, a przyniosę tamte większe tudy. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Ty walaszku, daj no ten dzban piwa, niech do grania ochoty przybywa. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Póki tylko w ciele moim siły, utyć będę grać, mój Jezu miły. Graj Dudka, graj, graj panu graj. Graj Dudka, graj, graj panu graj.
Witamy Państwa serdecznie w drugim odcinku Tryptyku Świątecznego. Za konsoletą Jerzy Dziobak, a po tej stronie mikrofonu Lidia Biały. Moimi Państwa gościem w studiu jest dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi z Panią redaktor się spotkać, no i z Państwem oczywiście także.
Boże Narodzenie to wielkie święto, które obchodzimy właśnie dziś, a rozpoczyna go uroczysta msza święta, czyli pasterka.
Jedyna taka msza w roku, jedyna niepowtarzalna. Wszyscy rozmówcy, z jakimi miałam okazję rozmawiać, zresztą przecież sama też uczestnikiem pasterki jestem, wszyscy przyznawali i przyznają, że takiej drugiej mszy nigdy i nigdzie nie ma. To jest msza, gdzie zawsze rozpoczyna się taką kolędą. Niekiedy w niektórych kościołach śpiewany jest Bóg się rodzi, do szopy hej pasterze, lub też wśród nocnej ciszy. To w zależności od konkretnego zwyczaju w konkretnej parafii, ale te takie bodaj najbardziej znane kolędy, takie śpiewane w kościele, to te zaczynają tę wielką i niezmiernie uroczystą mszę. Zawsze jest to z takim zadęciem, z oprawą specjalną. Bardzo często, jeżeli przy konkretnej parafii funkcjonuje chór, to wówczas śpiewa chór. Jeżeli jest orkiestra, która też przy parafii funkcjonuje, to pasterce towarzyszy i orkiestra. Oprawa niezwykle uroczysta. Zresztą jak się wchodzi do kościoła, też wszyscy to podkreślają, że i wygląd kościoła ciała jest zupełnie inny. Stoi i szopka, przepięknie ubrana, rozmaite formy oczywiście, przybierająca. No i stoją ogromne choinki, pięknie ustrojone, nastrój wspaniały, świąteczny, wszyscy podkreślają i ten zapach żywych choinek i tę wielką uroczystość, tak podniosły charakter, taki, o którym mówią, że jak się wychodzi już po zakończeniu tejże pasterki, gdy się idzie do domu, to człowiek jest taki naładowany na święta, już taki rzeczywiście przygotowany do świętowania. I tak naładowawszy akumulatory w kościele, gdy zmierza się do domu, wówczas no, niektórzy już rozpoczynają świętowanie, co polega na tym, że przychodzi się, zasiada i już można częstować się na przykład przygotowaną na święta wędliną, już taki posiłek niepostny, ale już taki bardziej świąteczny, uroczysty i okazały. Niekiedy w niektórych domach jest serwowany, aczkolwiek to nie jest regułą i nie ma takiego zwyczaju obowiązkowego. Natomiast sam ten dzień Bożego Narodzenia, już gdy się przyszło po pasterce, niektórzy się gościli, niektórzy od razu położyli się spać. Ten dzień jest dniem szczególnym i zawsze takim był. Wszyscy podkreślają, że Boże Narodzenie to jest tak wielkie święto, że nie wolno pracować. Nic. Nie wolno robić nic. Dlatego też w Wigilię przynoszono mnóstwo drewna, żeby można było rozpalić w piecu, żeby nie wychodzić na pole. Nie szło się nawet do zwierząt, bo wcześniej w Wigilii przygotowywali, szczególnie mężczyźni, obejście na to święto, przygotowywali wszystko dla zwierząt po to, żeby w Boże Narodzenie nie wychodzić i nie pracować. Nie gotowano nawet żadnego obiadu w tradycji oczywiście, tylko jedzono to, co było przygotowane wcześniej przez gospodynię na okoliczność świąt i to, co zostało z wieczerzy wigilijnej. To dojadano jedyną pracą, jaką się ewentualnie wykonywało, co było dozwolone i dopuszczalne, to było właśnie podgrzewanie tych potraw wigilijnych po to, żeby można było je zjeść ze smakiem. A wtedy już można było częstować się świątecznymi przysmakami. Zwykle na Boże Narodzenie każda rodzina starała się, żeby przygotować wędlinę. To też przed Bożym Narodzeniem odbywało się świniobicie, szykowano rozmaite wyroby wędliniarskie, kiełbasę, boczek, no już w takich niedawnych czasach takie bardziej wymyślne wyroby wędliniarskie, jakieś schaby wędzone czy polędwice. No kiedyś tego nie przygotowywano, ale jednakowoż są to takie wyroby, które rzeczywiście podkreślają odświętność. No bo tylko swego czasu, w zasadzie tylko z okazji jakichś świąt czy jakichś okazji wielkich uroczystości takie smakołyki jedzono. Przygotowywały gospodynie przed świętami rozmaite ciasta. To było bardzo ważne. Piekło się oczywiście chleb, to było obowiązkowo przed świętami i piekło się ciasta. Na naszym terenie przez długie, długie lata przygotowywano w zasadzie tylko ciasta drożdżowe. Mniej więcej w połowie XX wieku zaczęło pojawiać się ciasto kruche. I teraz muszę powiedzieć o bardzo ciekawej rzeczy. Otóż w niektórych regionach wcześniej, ale u lasowiaków, w zasadzie dopiero albo przed samiuteńką wojną, albo dopiero po wojnie zaczęły pojawiać się pierniki. Miałam okazję rozmawiać z nieżyjącą już panią mieszkającą w Dzikowcu, która opowiadała mi z wielką dumą, że co prawda opowiadała o weselu, ale podkreślała, że u niej na weselu był piernik. To było coś, bo podkreślała, że piernika nie piekło się. To była nowość i gdy się już pojawiła, wówczas rzeczywiście bardzo szybko piernik wszedł w kanon ciast pieczonych z okazji Bożego Narodzenia i te łakocie, te smakołyki pojawiały się na stole w Boże Narodzenie. W tak wielkie święto nie chodzono, w zasadzie niemalże nigdzie. Rozmówcy, z którymi miałam okazję rozmawiać, opowiadali, że raczej rodzina siedziała w domu, ewentualnie jeżeli jakieś odwiedziny były, to tylko w odniesieniu do rodziny. I co istotne, śpiewało się i pastorałki, i kolędy kościelne wówczas. To było tak na porządku dziennym, że rzeczywiście to się pojawiało. Już nieco później, już bliżej naszych czasów, współczesności, ta tradycja takiego bezwzględnego wręcz zakazu poruszania się troszkę się zmieniła i zaczęło być takie nieco bardziej powszechne odwiedzanie się takie szersze, jakieś podróżowanie nawet do rodziny czy do znajomych. To takie rzeczy oczywiście zaczęły się pojawiać, no, co teraz już jest niemalże normą, ale cały czas wszyscy podkreślają, że to jest taki dzień odpoczynku przeznaczony dla rodziny, dla znajomych, dla poświętowania, posiedzenia w domu, goszczenia się przy stole.
My też pastuszkowie, nie tylko królowie na wozie, na wozie. Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą na mrozie, na mrozie. Graj, mówi Jezus, martwus moje, stójcie. Tylko was we stroje i smyczek, i smyczek. Bartosz sobą troska, że nie mam ni włoska na smyku, na smyku. A nie myśląc wiele szast, ogon kobyle do szyku, do szyku. Jak zarżnie w swoje szała moje, aż Jezus paluszkami łaje powoli, powoli. Bach do swoich basów przypiął sześć kiełbasów wesoło, wesoło. Bądź na swej oboi wielkie figle stroi nóż w koło, nóż w koło. Ru, 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 Bach na swoim basie, wy, wy, wy. Kołże na kiełbasie, ha, sa, sa, ha, sa, sa. Trzeba iść od przodu ścieżeczką, ścieżeczką. Jezus mruga brewką, daj im już słonewką, izbeczką, izbeczką. Dziękują, panie ciu pastuchy, na nawszy ogarnia swe brzuchy, chwała tobie, panie. Dziękują, panie ciu pastuchy, na nawszy. Pogardła swe brzuchy, chwała tobie, panie.
Wspomniała pani o śpiewaniu kolęd i w tym miejscu warto opowiedzieć o tym, jakie są różnice między kolędą, pastorałką a kolądką.
Jeżeli mówimy o kolędach, to mamy na myśli takie utwory, które śpiewa się w kościele, oczywiście w domu też, ale to są utwory dopuszczone do śpiewu w kościele. W liturgii kościoła takie teksty kolęd pojawiają się i są podczas mszy wykonywane. Już wspominałam przy okazji pasterki o kilku takich kolędach, to są bodaj chyba najbardziej znane, ale gdybym zapytała każdego z rozmówców i panią redaktor, gdybym zapytała, na pewno sypałybyśmy tytułami jak z rękawa, bo te pieśni są bardzo bliskie naszemu sercu. Wszyscy je śpiewamy w domach albo wszyscy je słuchamy, bo wykonawstwo ich jest rzeczywiście no, znakomite. I no, każdy śpiewa jak potrafi, albo według starych takich wskazań, według starej mody, albo jest mnóstwo w tej chwili wykonawców znakomitych, którzy potrafią te kolędy zaśpiewać w taki nowszy sposób, nieco bliższy gustom współczesnego człowieka. Ale to kolędy. Pastorałki, o których mówiła pani redaktor, to są jedne z najpiękniejszych pieśni, jakie można słyszeć czy można wykonywać, a to są pieśni, które czasami może i są śpiewane w kościele, ale nie w liturgii mszalnej, tylko przy okazji jakichś koncertów, które w kościołach są organizowane. A mówiąc pastorałka, mamy na myśli takie utwory, które w swojej treści opowiadają o tym, jak pasterzy anioł zawiadomił albo gwiazdę zobaczyli i szli do Betlejem, niosąc nowonarodzonemu dzieciątku rozmaite dary. Każdy słyszał z pewnością niejedną pastorałkę, więc gdybyśmy zaczęli wyliczać, jakie to dary ci pasterze przynieśli, no to zaraz by było, że a to osełkę masła, a to gomułkę sera, a to jakieś dobre słowo. No bardzo różne. To, co kto miał z pasterzy, to niósł dzieciątku. Pastorałki to są już znane na naszym terenie od bardzo wielu wieków i tak wrosły w naszą tradycję do tego stopnia, że w tych tekstach, przecież Betlejem, no to bynajmniej nie na terenie Polski jest, czyli to miejsce, gdzie narodził się Pan Jezus. Natomiast gdy popatrzeć na teksty, wsłuchać się w ich treść, to naprawdę bardzo często mamy wrażenie, że ta stajenka została przeniesiona na teren Polski. Pasterze, którzy przychodzą do dzieciątka z pokłonem, to są Kuba, Walek, Wojtek, przecież jako żywo. Imiona polskie, niekiedy wiąże się to nawet z jakimś osadzeniem w konkretnym regionie, bo jest całe mnóstwo pastorałek, które nawet w sobie niekiedy takie gwarowe nazwy zawierają, czy opisując krajobraz, wprost widzimy na przykład krajobraz górski. Bo są i takie pastorałki. Stąd też to są takie niezwykłe pieśni, wspaniałe, takie, które bliskie są sercu naszemu i ich śpiew zawsze wzbudza wiele emocji, jest bardzo wzruszający zawsze. Cudowne pieśni, które no, w Polsce są wykonywane, dlatego proszę nie dziwić się, że w krajobraz Polski ta stajenka jest wpisana. Po to, żebyśmy rzeczywiście tę swojskość taką mogli odczuć i tym bardziej cieszyć się z nadejścia dzieciątka. Pani redaktor pytała o kolądki. No, to są chyba najpiękniejsze pieśni. Pastorałki mówiłam, że bodaj jedne z najpiękniejszych, a te to są najpiękniejsze. Oczywiście to jest takie subiektywne moje zdanie, ale jeżeli chodzi o te pieśni, to one są wyjątkowe. Raz, że i melodia ich jest taka no, niezwykła, bardzo związana z konkretnym obrzędem, podczas którego są one wykonywane, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na cudowny tekst, gdzie jako żywo, jeżeli się słyszy wykonawstwo takiej pieśni i słyszy się tekst, niemalże w niektórych nikt by nie powiedział, że to jest pieśń śpiewana z okazji Bożego Narodzenia, bo ani o dzieciątku, ani o narodzeniu, ani o osobach świętych nie ma tam słowa. A jednak są to pieśni ściśle, integralnie związane z czasem Bożego Narodzenia, ale raczej mają związek z kolędowaniem. To są jedne z najpiękniejszych, najcudowniejszych przykładów poetyki ludowej i nasycone są wieloma znaczeniami i symboliką.
Gwałtu, gwałtu, pastuszkowie, słyszcie, słyszcie, co wam powiem. Ogień się błyska, a droga śliska, uciekać, uciekać. Ogień się błyska, a droga śliska, uciekać. Uciekać, strachy, strachy nad strachami, jasność mije piorunami. O tam do kata już koniec świata, źle z nami, źle z nami. O tam do kata już koniec świata, źle z nami. Cicho, cicho, Wojtku łysy, Bóg się zlęknie, kto usłyszy. Czy cię złe ściska, nie zawrzesz pyska, ku płaczu, ku płaczu. Czy cię złe ściska, nie zawrzesz pyska, ku płaczu, ku płaczu. Daj no pokój, miły Basza, być to widzę, dobra nasza. Ja się rozwija, niech fantazyja nie ginie, nie ginie. Ja się rozwija, niech fantazyja nie ginie, nie ginie. Wschodzi, kwitnie, śliczne panie, nędza z biedą w łeb dostanie. Radość nastaje, patrzcież hultaje, Bóg dobry, Bóg dobry. Radość nastaje, patrzcież hultaje, Bóg dobry, Bóg dobry. Narodził się Synek Boży, bierzcie z sobą owce, kozy, biegajcie chłopy do onej szopy w Betlejem, w Betlejem. Biegajcie chłopy do onej szopy w Betlejem, w Betlejem. Upadnijcie na kolana, przywitajcie swego pana. Wat dziecino, daj zweczką wino, za drogę, za drogę. Wat dziecino, daj zweczką wino, za drogę, za drogę.
Aj ci powiem, daję zyska na chwałę.
Przy okazji Bożego Narodzenia nie mogłybyśmy chyba nie wspomnieć o całej masie ozdób, którymi udekorowane są polskie domy. Przyznam, że dotąd nie spotkałam takiego mieszkania, w którym nie stałaby świąteczna choinka, kiedy rozpoczynano ubieranie drzewka.
To jest rzeczywiście coś, bez czego świąt nie ma. Choinkę, o której pani wspomniała, drzewko ubierano najczęściej według tradycji właśnie w dzień Wigilii albo dzień przed Wigilią. No, dzisiaj ta tradycja jest już na tyle luźna, że to ubieranie choinki to w zasadzie już od Mikołaja niemalże ma miejsce. No, niemniej jednak już kiedy by nie ubrał, to drzewko musi stać. Co prawda rzecz też jest taka trochę przedziwna, dlatego że ta tradycja choinkowa przywędrowała do nas z terenu Niemiec i w Polsce zaczęła pojawiać się na innych terenach. Mniej więcej tak w XIX wieku już zaczęła być choinka stosowana, szczególnie tak na dworach szlacheckich, ale no nie tylko. Natomiast tu na te tereny choinka przyszła znacznie później, bo dopiero w XX wieku. Ale jak już przyszła, tak weszła z takim przytupem, że w zasadzie zastąpiła wszystkie ozdoby, które wcześniej występowały.
Zanim jednak pojawiła się choinka, w polskich izbach królowały snopki, podłaźniczki i pająki, choć wcale nie mam na myśli małych stworzonek, które tworzą misterne sieci w kątach naszych mieszkań.
Ależ pani redaktor, gdyby to chodziło o takie pająki, proszę mi wierzyć, w takiej izbie ja bym nie siedziała, bo się bardzo boję. Bardzo boję się pająków. Ale chodzi nam o takie specjalne ozdoby świąteczne, które z wielką pieczołowitością przygotowywały dzieci, no z pomocą oczywiście dorosłych, ale przygotowywały przez cały okres Adwentu. Mówiąc o pająkach, no to już jest mistrzostwo, które trzeba było mieć w palcach, mieć wielki pomyślunek, żeby zrobić taką cudowną ozdobę. Pająki to są wiszące, no dzisiaj nazwalibyśmy to żyrandolem, wisząca figura, taka geometryczna, zrobiona z bibuły, ze słomy, czasami z piór, czasami z orzechów, ozdobiona sreberkami rozmaitymi, a czasami z dartego płótna. Takie geometryczne figury, nieco podobne do dzisiejszych żyrandoli, swego czasu wieszało się u powały. I to w centralnym miejscu, bardzo strojne to zawsze było, bardzo piękne i przybierały te ozdoby, pająki, rozmaite formy. Za taką najbardziej archaiczną, starą formę pająka uważa się pająk kulisty. Były też pająki i żyrandolowe, no tak my dzisiaj już to nazywamy, taką mamy klasyfikację, które faktycznie swoją budową przypominały nieco dzisiejszy żyrandol. Pająki czasem przypominające dzwon z takim sercem w środku też były robione. Natomiast takie najbardziej rozbudowane, najbardziej strojne to były tak zwane pająki krystaliczne. Pająki, które wymagały naprawdę nie lada mistrzostwa i wielkiej wprawy, bo takie pająki robiono ze słomek, takich krótkich, które nanizawszy na jakąś nitkę, układano w przestrzenne figury geometryczne i między tymi słomkami zawieszano kawałki naciętej na przykład bibuły czy papieru kolorowego. Bardzo różnie to już zależało od inwencji wykonującego, ale no, to były rzeczywiście prawdziwe dzieła sztuki. Są jeszcze osoby, które które potrafią robić takie pająki i za każdym razem, gdy widzę, gdy ktoś takiego pająka wykonuje, no ja zawsze ledwo mogę złapać oddech z podziwu. Swego czasu pająk wręcz był takim elementem centralnym, to dzięki pająkowi izba zyskiwała odświętny charakter i to pająk wiszący u powały był oznaką święta. Wieszało się też podłaźniczki, takie, o których pani redaktor wspomina, czyli czubki drzewa iglastego, ustrojone, które też wieszało się u powały. Nie było to drzewko stojące, tylko drzewko wiszące. Podłaźniczka to był też taki element, który sprzyjał zachowaniu miejsca w izbie. Podłaźniczka była obowiązkowa, trzeba było ją ustroić. Musiała wisieć absolutnie w centralnym miejscu, albo pająk, albo podłaźniczka. Czasem oba naraz. Wieszano na takiej podłaźniczce jabłka, orzechy, często orzechy owinięte w papierki po cukierkach, które bardzo skrzętnie dzieci zbierały cały rok. Na podłaźniczce też mogły znaleźć się na przykład jakieś łańcuchy. Łańcuch miał wprost odwołanie do takiego węża, który kusił Ewę w raju, więc to ta symbolika biblijna choćby w tym łańcuchu była widoczna. O jabłku już nie wspomnę, bo sprawa jest myślę oczywista, aczkolwiek wcale nie aż tak, jeżeli odwołać się do tradycji ludowej, bo jabłko miało znacznie głębsze symbole w sobie niosące, ale jeżeli pozostajemy przy takim biblijnym odwołaniu, no więc jabłko na drzewku w raju zerwała Ewa i tym jabłkiem Adama kusiła. No i właśnie drzewko.
Przy onej dolinie w ludzkiej krainie, gdyśmy paśli owce w gęstej krzewinie, aż tu prędko aniołowie krzyczą, bierzcie pastuszkowie do Betlejem. Aż tu prędko aniołowie krzyczą, bierzcie pastuszkowie do Betlejem. Witać Zbawiciela dziś zrodzonego, na zimnie wstające położonego. Służy mu tam osią z wołem, zagrzewając Pana z wołem, ku, ku, ku. Służy mu tam osią z wołem, zagrzewając Pana z wołem, ku, ku, ku. Przyszliśmy do szopki, aż panieneczka piastuje dziecinę jak aniołeczka. My mu dali swe ofiary, co kto może przyjm Boże utajony. My mu dali swe ofiary, co kto może przyjm Boże utajony. Dzieci nam przyjmując mruga oczkami, skazuje na dudki paluszeczkami. Zagrać Panu chętnie trzeba, on nam da zapłatę z nieba nieprzeżytą. Zagrać Panu chętnie trzeba, on nam da zapłatę z nieba nieprzeżytą.
O takim drzewku mówi się Axis Mundi, czyli oś świata łącząca ziemię i niebo. Wiele legend polskich mówi o tym, że to pierwsze drzewo rajskie znajduje się właśnie w Polsce.
Faktycznie, pani redaktor ma rację, nic dodać, nic ująć. Dokładnie w taki sposób przekazuje się tę symbolikę drzewka. To właśnie to ono oznacza. Jest to oś świata, łączące świat podziemny, tamten świat, tak to byśmy określili, przechodząc przez świat ziemski, ten świat i znowu do tamtego świata sięgamy, bo korona drzewa tego stanowiącego świata sięga do sfery nadzmysłowej, tej boskiej.
To drzewko, choinka, która była ustawiana w honorowym miejscu izby, symbolizowała jedyne boskie drzewo, o którym wspomniałyśmy. Niezwykle istotna była jego dekoracja, również magiczna i również szczególna.
Pewnie. Drzewko już stojące, to wymagało już większej ilości ozdób. I tutaj rzeczywiście cały adwent czasem trzeba było poświęcić na to, żeby przygotować stosowne ozdoby. No i przez cały adwent robiono, a to specjalne kule takie sferyczne z kolorowego papieru, a to takie pawie z wachlarzykowatymi skrzydłami, pajacyki, które robiono z wydmuszek jajek. Uwaga, to jest istotne, że się jajko też pojawia w tym miejscu. Ukryte, bo to znaczenie jajka będzie w innym momencie roku bardziej znaczące, ale i tu jajko musiało się pojawić, na przykład właśnie jako wydmuszka głowa pajacyka. Im bardziej kolorowo, tym piękniejsze zabawki, bo choinka musiała być kolorowa, oblepiona, kolorowa, bo to zwiastowało też bogactwo. Muszę wspomnieć o takich kilku bardzo ciekawych, szczególnych ozdobach. Pierwsza to aniołki, które robiło się, wycinało postać aniołka na przykład z jakiegoś twardszego kawałka papieru, oblepiano bibułą, papierem kolorowym, wszystko jedno. Robiono taką sukieneczkę aniołowi albo białą, albo niebieską. A bardzo często temu aniołkowi naklejano twarz, którą gdzieś tam kupowało się w sklepie lub wycinało się z takich obwolut, jakie były na opłatkach. I takie przepiękne aniołki trafiały na choinkę. Były robione takie specjalne jeżyki, takie specjalne, skręcone.
Na ołówku się to kręciło.
O, tak, tak. O, pani redaktor to chyba to robiła, bo to też jest po dziś dzień znana zabawka i znany sposób jej wykonania. Wieszano też takie koszyczki i do tego koszyczka wkładano orzechy. Tak samo jak na podłaźniczce. Orzechy musiały być na choince. Absolutnie. Zresztą bez orzechów to pewnie i choinki by nie było. Bo wierzono, że ta symbolika orzecha ma ścisły związek z płodnością, ze światem. Taki element musiał występować. Albo jako sam orzech owinięty cały czas w ten papierek, albo wrzucony do koszyczka. Wieszano też jabłka, tak jak i na podłaźniczce. Z tym, że było wskazanie, że blisko pnia te jabłka były powieszone. Bez jabłek też choinki swego czasu tradycyjnej pewnie by nie było. Choinka była oblepiona łańcuchami. Najpiękniejsze łańcuchy wykonywano z odcinków słomy, takich w sumie dość niewielkich, które przedzielane były albo kokardkami z papieru kolorowego, albo takimi strzępionymi krążkami. Kilkanaście takich krążków nabijano i nanizywano na nitkę. Takie łańcuchy bardzo kolorowe, bardzo tradycyjne. No w zasadzie na takiej tradycyjnej choince były obowiązkowe. W późniejszym nieco czasie popularną dość ozdobą, już dzisiaj taką w zasadzie niemalże niepamiętaną, były włosy anielskie, czyli takie kawałki folii cięte i wieszane na całej choince. Dzisiaj mamy też włosy anielskie, ale no jednak robione z takich kolorowych już folii. Swego czasu to były takie przejrzyste, białe włosy anielskie, prawdziwe włosy anielskie. Zdarzało się, że utykano na gałęziach kawałki waty, które no miały przypominać śnieg. Teraz popularne są takie łańcuchy też z bardzo błyszczących jakichś kawałków folii aluminiowej. Ta choinka, mimo że nowymi materiałami ubrana, też błyszczy. No i przy choince muszę wspomnieć o dwóch elementach zdobniczych. Pierwszy to czubek. Na czubku najczęściej wieszano gwiazdę, co jest oczywiste, no bo gwiazda prowadziła do dzieciątka narodzonego. A inni z kolei nie wyobrażają sobie choinki bez szpica, takiego błyszczącego z dmuchanego szkła, bardzo pięknie kolorowego, zdobionego elementu choinki, który no też jak gwiazda świeci przecież, a jest takim rzeczywiście bardzo ciekawym elementem zdobniczym choinki. I jeszcze trzeba wspomnieć o rzeczy niezmiernie istotnej, czyli o lampkach. Bez lampek choinki nie ma. Choinka musi błyszczeć. Tak czy inaczej, swego czasu na choince wieszano specjalne takie świeczuszki w takich żabkach, w takich specjalnych uchwytach. I te maleńkie świeczuszki zapalano tylko przy okazji no, największych momentów, najważniejszych, na przykład przy Wigilii, czy przy przyjściu po kolędzie księdza, na przykład, czy przy rozpoczęciu Nowego Roku, to w takich momentach naprawdę szczególnych te świeczki zapalano, a tak to nie, bo i raz, że świeczek szkoda, a dwa, jednak palący się żywy ogień mógł przyczyniać się do powstawania pożaru, co zresztą rzeczywiście czasami miało miejsce. Ale od tradycji nie odstępowano, na choince świeczuszki były i wiele rodzin o tym mi opowiadało, jak pamięta Wigilię, jak się zapalało te świeczki, jak dom był tak ogromnie odświętny. Wtedy, kiedy ta choinka z tymi światełkami, zapalonymi świeczuszkami faktycznie błyszczała i było tak bardzo odświętnie i radośnie. Dzisiaj nie wieszamy już świeczuszek, tylko mamy specjalne żaróweczki, świece choinkowe, już elektryczne, które bezpiecznie można zawiesić na drzewku i też choinka przecudownie świeci. Szczególnie, że teraz producenci oferują nam nie tylko jednobarwne lampki choinkowe, ale czasem kolorowe, czasem migające. Rozmaite są tu elementy, które oni proponują. Niemniej jednak wszystko to wiąże się z jednym, że ta choinka dzięki i ubraniom, i tym ozdobom, o których mówiłam, wygląda cudownie.
Gwiazdko złota, promienista, gdzie prowadzisz, gdzie? Do stajenki, do Jezusa chcesz powiodę cię. Do stajenki, do Jezusa chcesz powiodę cię. Gwiazdko mała, przed stajenki próg, bo tam w szopie na sianeczku mój spoczywa Bóg. Bo tam w szopie na sianeczku mój spoczywa Bóg. Dzięki Jezu za ten święty narodzenia czas, za cudowny przyjście z nieba i zbawienie nas, za cudowne przyjście z nieba i zbawienie nas.
Nie mogę nie wspomnieć o takich w sumie najpóźniejszych ozdobach, które pojawiły się na choince, czyli o bańkach. Bańki w niektórych regionach pojawiły się już niekiedy w okresie jeszcze przed II wojną światową. Zwykle rodziny chłopskie nie mogły sobie pozwolić na jakąś tam dużą liczbę baniek. To było zwykle kilka jakichś tam baniek, a już wtedy to było oznaka wielkiego bogactwa, no bo stać mnie na zakup takich baniek. A później, no już ostatnimi czasy, w zasadzie bańki stały się takim nieodłącznym elementem wieszanym jako ozdoba choinkowa, niemalże niekiedy zastępująca te tradycyjne ozdoby, te zabawki świąteczne, o których przed chwilą opowiadałam. No, niemniej jednak są to jak najbardziej ozdoby choinkowe, cudownie błyszczące, niekiedy szczególnie te dawniejsze, ręcznie malowane, formowane w wymyślne kształty, jakieś grzybki, muchomorki, szyszki, czasami takie specjalne dzwonki, czasami dzwony, przeróżne formy przyjmowały te bańki. Ja sama mam kilka takich baniek, które jeszcze pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, a moja mama mówiła, że dostała w prezencie od swojej mamy dwie takie szczególne bańki. Ja je mam i z wielkim pietyzmem zawsze wieszam na szczycie choinki tuż przy czubku.
Te bombki przybierały najróżniejsze formy. Dzbanki, dzwonki, grzybki, koszyczki, pajacyki. Były też przecież sople, cukierki, które najmłodsi często ukradkiem pałaszowali. Słowem, cała gama najzmyślniejszych dekoracji zdobiących choinki w każdym domu. Warunek był jeden. Choinka ma być bogato ubrana, oblepiona kolorowymi zabawkami i miała błyszczeć. Wtedy była to najlepsza wróżba dla domu. A pod choinką musiała znaleźć się także szopka.
Tak. Jeżeli chodzi o szopkę, to na naszym terenie to jest taka nieco nowsza tradycja, ale to miało swoje szczególne przyczyny. Raz, że tradycja raczej na naszym terenie wiązała się z chodzeniem po kolędzie, z szopką, ale jej forma, o, to było coś takiego, co, jeżeli tylko pani redaktor pozwoli, dwa słowa, sięgnę do nieco innego regionu, bo w zasadzie takie szopki, o których jest głośno, o których chyba wszyscy słyszeli i wszyscy widzieli i pewnie jakoś tam po cichu zazdroszczą takiej tradycji, to szopki krakowskie. Szopki krakowskie, które no już od kilkuset lat są obecne w Krakowie i w okolicach, to tam te szopki takie szczególne powstają. No, czy najpiękniejsze, tego nie wiem. Ja uważam je za bardzo piękne, ale to każdy musi sam osądzić. W każdym razie te szopki są zwykle naprawdę bardzo pracochłonne. Kilka miesięcy ci szopkarze muszą poświęcić na budowę takich budynków. One zwykle są właśnie albo malowane, albo oklejane złotkami. Też muszą świecić się i błyszczeć. Mało tego, często w nich montowane są na przykład światełka, kiedyś świeczki, no bo przecież szopka też musiała błyszczeć.
W wielu pieśniach ludowych jest mowa o krakowskiej robocie. Pierścionek ze złota, krakowska robota. To wyrażało najwyższy kunszt rzemieślniczy, bo to, co z Krakowa wiadomo, najlepsze i najporządniejsze. Czy to powiedzenie sprawdzało się również w odniesieniu do szopek?
Słusznie pani redaktor zauważyła, że w wielu pieśniach o tej krakowskiej robocie, jeżeli coś jest ze złota, czyli błyszczy, no to jest coś, co jest najwyższej klasy. I tu rzeczywiście takie elementy w kolędach życzących się pojawiają. Po dziś dzień to dotrwało. A czy do szopek? Pewnie trochę tak. Dlatego, że nawet w zbiorach naszego muzeum są rozmaite szopki. Niektóre przypominają takie rzeczywiście budowle w kształcie szopy, a niektóre przypominają krakowskie bramy. Lub opatowskie, bo też i czasami i takie wzory brano, aczkolwiek na naszym terenie, no to przede wszystkim no to było krakowskie, bo to było coś, co było najwyższej próby i zwiastowało, że coś jest najlepszego.
Zjawiło się nam dziś coś nowego, pokój na ten świat przynoszącego, o czym głosili i roznosili anieli. O czym głosili i roznosili anieli. Chwała bądź Bogu na wysokości, a ludziom pokój na tej niskości. Dziwna nowina zrodziła syna Maryja. Dziwna nowina zrodziła syna Maryja. Pasterze zaraz prędko spieszyli, aż do Betlejem miasta przybyli. Tam wraz witali, na rozkładali dzieciątku. Tam wraz witali, na rozkładali dzieciątku. Oto przynosi dary dla ciebie, nie garć, lecz przyjmij wszystkich do siebie. Odpuść nam winy, Synu jedyny, Maryi. Odpuść nam winy, Synu jedyny, Maryi.
Czas Bożego Narodzenia związany jest też z psotami. To właśnie tego dnia młodzieńcy urządzali najróżniejsze harce, szczególnie w gospodarstwach, w których zamieszkiwały panny na wydaniu.
No to było rzeczywiście coś takiego, co czasem nieco zgryzoty sprawiało gospodyniom, ale to była tradycja. Otóż ten czas świąteczny jest uważany za czas taki ściśle świąteczny i wtedy wierzono, że świat jest jakby na opak. Że dozwolone są rozmaite jakieś inne zachowania dziwne, nie takie, które zwykle według takiej ściśle przestrzeganej wiejskiej etykiety są dozwolone i które no, zawsze miały miejsce. Mogły dziać się różne cudowne rzeczy, na przykład jak w kolędach jest mowa o tym, że lis z ptakami chodzi, albo Maryja krzesała ogień z lodu. No, to fakt, że to osoba tak ważna potrafi robić takie cuda, ale prawdą jest, że to odnosi się właśnie do czasu świętego. Takiego, w którym różne rzeczy mogą dziać się zupełnie na opak i świat na głowie stoi. Dopuszczano się rozmaitych szaleństw i one nie mogły być uważane za coś, co było despektem dla kogoś, że było niehonorowe, że to ujmę komuś przynosiło. Nie. Takie szaleństwa, jakieś psoty były dopuszczone, wręcz oczekiwano tego. A zaczynały się, jak tylko się wracało z pasterki. Już Boże Narodzenie. Ale w nocy wracamy z pasterki i nagle patrzymy. Nie ma furtki, nie ma bramy, bo już chłopcy młodzi po pasterce bardzo szybko biegli i zaczynali bożonarodzeniowe śpasy. Tak się o tym mówiło. Albo zdarzało się, że brony, albo nawet i wóz na kalenicę, na dach, ci spaśnicy wyciągali. No, rozmaite psoty robiono i gospodarze tak bardzo się nie mogli oburzyć, mimo że czasami zdarzało się, że najczęściej starano się, żeby te żarty i te psoty nie szkodziły aż tak gospodarzowi. Na przykład jak ściągnięto furtkę czy bramę, to stawiano obok albo odstawiano gdzieś tam nieopodal, że można było łatwo znaleźć. Ale czasami zdarzali się więksi złośliwcy, że gdzieś tam dalej wyrzucali taką bramkę. No i rzeczywiście trzeba było wiele wysiłku, żeby swoje mienie odzyskać. Że gospodarz musiał dość sporo szukać. Śpasy śpasami, figle figlami, ale najwięcej figli to robiono właśnie w takich zagrodach, w takich domach, gdzie mieszkały dziewczyny. W samych domach w środku to się zdarzało nieco później, już w dniu świętego Szczepana, o czym jutro opowiem. Natomiast zaraz po pasterce i w dzień Bożego Narodzenia zdarzało się, że gospodarz budził się, wstawał, patrzył, a tu nagle na podwórku z siana, słomy pełno. Otóż przychodzili chłopcy i rozsypywali wówczas siano czy słomę tam, gdzie były panny, bo to był znak, że tu mieszka panna, no i pewnie jakiś chłopiec nią jest zainteresowany. Miałam okazję rozmawiać z bardzo wieloma osobami i wiele osób o tym mówiło, upewniając mnie, że to na pewno w Boże Narodzenie, w co aż trudno było mi czasami uwierzyć, ale jednakowoż mówiono, że to w Boże Narodzenie się działo, gdzieniegdzie później, rzeczywiście w dzień Szczepana, ale już Boże Narodzenie to się zdarzało często i w takiej nieco uwspółcześnionej formie, gdzie ja mówię o słomie i o sianie. Dość łatwo było jednak to posprzątać, ale zdarzało się, że na przykład jedna z rozmówczyń opowiadała, że na podwórku znalazła rozsypane całe kłęby takiej waty. No trudno było jej to zapewne posprzątać, a i wydatek wielki, żeby po podwórku takie coś rozsypać. No cóż, najwyraźniej młodość i psoty i figle, które wówczas są robione, ale też i młodość w pomysłach wielkich po to, żeby tylko uhonorować dziewczynę, to rzeczywiście pozazdrościć. Pozazdrościć takich pomysłów.
Czas drugiego odcinka Tryptyku Świątecznego dobiega już końca. Audycji towarzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli Kazimierza Marcinka i Pawła Steczkowskiego. Moimi Państwa gościem była dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę o tych wspaniałych zwyczajach, tradycjach, ozdobach i łakociach towarzyszących Bożemu Narodzeniu. A Państwu życzymy radosnego świętowania i zapraszamy do wysłuchania trzeciego, ostatniego odcinka Tryptyku Świątecznego już jutro, 5 minut po godzinie 8. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i wesołych świąt.
Pastuszkowie, hej, dość radości tej, wracajcie do zagrody, pilnować swojej trzody. Pastuszkowie, hej, wracajcie do zagrody, pilnować swojej trzody. Pastuszkowie, hej. Żegnamy, tobie śpiewamy, przyjm Jezu od nas w darze, na zawsze serca nasze, pokochamy Cię, przyjm Jezu od nas w darze, na zawsze serca nasze, pokochamy Cię, pokochamy Cię. więc już idziemy. Prosić Cię chcemy, swą rączką Jezu drogi, nasz kraj i lud ubogi błogosławić raz, błogosławić raz.
Swą rączką Jezu drogi, nasz kraj i lud ubogi błogosławić raz, błogosławić raz. Drogi nasz kraj i lud ubogi błogosławić raz.